PKP Cargo rozpoczyna się dziś referendum strajkowe.
Pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są gotowi przystąpić do strajku, jeżeli zarząd spółki nie spełni postulatów zgłoszonych przez organizacje związkowe.
Najważniejszy postulat dotyczy podpisania paktu gwarancji pracowniczych przed zakończeniem prywatyzacji spółki. Główne zapisy dokumentu mają dotyczyć ochrony pracowników przed zwolnieniami, podwyżki płacy zasadniczej o 450 zł brutto dla każdego zatrudnionego oraz wypłaty premii za pierwszy kwartał i nagród z zysku za ubiegły rok.
Referendum ma miejsce ze względu na to, iż z szanownym zarządem PKP Cargo S.A. nie możemy dogadać się właśnie akurat w tych trzech obszarach. No i po prostu prowadziliśmy zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy przez miesiąc czasu dialog społeczny. To też nic nie dało, więc rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego. No i prowadzimy to teraz w ramach sporu zbiorowego, żeby przygotować się na ewentualność, czego nie zakładamy, na ewentualność strajku.
Mówił Marek Podskalny, przewodniczący sekcji zawodowej NSZZ Solidarność PKP Cargo.
A referendum strajkowe zakończy się 12 lipca.
Tylko tydzień pozostał do refundacji zabiegów in vitro, czyli sztucznego zapłodnienia. W związku z rządowym programem pojawia się sporo wątpliwości.
Nie wiadomo na przykład, kto będzie mógł skorzystać z in vitro. Według przepisów z refundacji miałyby skorzystać pary, które udowodnią, że przez rok bezskutecznie starały się o dziecko. Nie wiadomo jednak, kto potwierdziłby niepłodność i od którego momentu miałyby się liczyć miesiące niepłodności.
Mówi dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Tych wątpliwości jest bardzo wiele. No i pytanie, czy i w których ośrodkach to ma być wykonane, to też nie jest poddane takiej weryfikacji społecznej. I oczywiście nie kwestionując, ponieważ nie mam żadnej wiedzy, czy te dysponują właściwymi zabezpieczeniami, że to ministerstwo na pewno starało się sprawdzić, ale widząc metodę, jaką wybierano, też pewne wątpliwości się rodzą, a na pewno te kwestie powinny być w pełni jasne. Nie można wprowadzać programem zdrowotnym to, co powinno być rozstrzygnięte ustawą, coś, co powinno być przedyskutowane w środowisku lekarskim, zafiksowane w kodeksie etyki lekarskiej, bo dzisiaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, że ta metoda w świetle kodeksu etyki lekarskiej nie powinna być w tej chwili w tym kształcie, jaki jest dzisiaj proponowany Polkom, stosowana.
Doktor Maciej Hamankiewicz zwraca uwagę, że niejasne kryteria doboru osób mogą doprowadzić je do nadużyć.
Jeżeli nie ma jasnych kryteriów, nie ma tych kryteriów zapisanych bezpośrednio w jakimkolwiek dokumencie, to siłą rzeczy powstaje pewna z jednej strony uznaniowość, a z drugiej strony możliwość zakwalifikowania pary, która zostanie zakwalifikowana, a powiedzmy druga czekająca bardziej sprawiedliwie byłoby, gdyby otrzymała. W końcu część osób za to płaci, ponosi olbrzymie wydatkowanie i tutaj mamy do czynienia z dobrem, jeżeli mówić to o dobrze finansowym, dosyć mocno limitowanym i jeżeli mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu, nieraz tysiącach złotych, no to przestaje być to decyzją błahą, czy ma to dostać para X, czy para Y. To jednak dosyć duży majątek publicznych środków, na które wszyscy Polacy się składają.
Poza tym efektem rządowego programu in vitro ma być rejestr danych osobowych o parach, które skorzystałyby z programu sztucznego zapłodnienia, m.in. PESEL kobiety, czy też liczba pobranych od niej gamet.
A to może naruszyć prawo pacjenta do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia, dodaje dr Maciej Hamankiewicz.
Projekt dotyczący likwidacji finansowania partii z budżetu trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu, poinformował szef klubu PO Rafał Grupiński.
Ekspresowe tempo Platformy nad tym dokumentem to dobry element odwracania uwagi od ważnych spraw dla naszego kraju, chociażby na przykład w kwestii bezrobocia czy też podatków, akcentuje poseł Wiesław Janczyk.
Platforma się czuje skonfundowana tym, co dziennikarze wyjęli, znaczy tymi szczegółowymi informacjami na temat finansowania różnego typu zakupów. Drugi element to jednak wydaje się, że zainteresowanie tym finansowaniem i pikantnymi szczegółami dotyczącymi wydatków przez Platformę Obywatelską jest w ocenie tych, którzy zajmują się ściąganiem uwagi opinii społecznej dalej wystarczającym dobrym elementem odwracania uwagi od ważnych spraw dotyczących gospodarki, dotyczących działań rządu w zakresie takich zdarzeń, które mogłyby poprawić sytuację na rynku pracy, sytuację gospodarczą, sytuację związaną z podatkami w Polsce, nierównomiernym rozłożeniem ciężaru właśnie fiskalnego dla różnych grup branżowych, grup biznesu.
Rafał Grupiński przyznał, że PSL, które sprzeciwia się tej inicjatywie, nie jest w łatwej sytuacji, gdyż spłaca kilkumilionowy dług wobec Skarbu Państwa.
Jednak poseł Wiesław Janczyk akcentuje, że nie będzie raczej większości parlamentarnej do zdjęcia finansowania w obecnym trybie budżetowym.
Wydaje mi się, że to jest próba jakby utrzymania temperatury wokół tego tematu zastępczego, bo wydaje mi się, że w większości parlamentarnych do zdjęcia finansowania dzisiaj w tym trybie budżetowym raczej nie będzie. Będzie ją bardzo trudno znaleźć, chociaż nie przesądzam, że jakaś modyfikacja się tutaj znajdzie. No być może najbardziej potrzebna tego typu, żeby jednak wydatki były objęte kontrolą społeczną w taki sposób, żeby musiały być umieszczane w internecie w określonej skali i szczegółowości, tak żeby każdy mógł podatników wyrobić sobie opinię tam co do tego, na co idą te pieniądze z budżetu państwa, jeśli chodzi o poszczególne ugrupowania polityczne.
Przypomnijmy, złożenie projektu zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Deklaracja premiera miała związek z publikacjami mediów na temat sposobu wydawania pieniędzy przez partie polityczne.
Z doniesień medialnych wynika, że Platforma Obywatelska w ostatnich latach wydawała środki budżetowe m.in. na markowe garnitury, buty, alkohol i nocne kluby.
Polacy są oszukiwani i wyzyskiwani w niemieckich rzeźniach.
Prokuratura w Düsseldorfie prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystywania przez niemieckie firmy pracowników z Polski i Rumunii jako taniej siły roboczej w branży mięsnej.
Prokuratura podejrzewa, że tworzące swoisty system firmy posiadające często jedynie skrzynkę pocztową jako siedzibę, przez lata unikały płacenia podatków i składek na ubezpieczenie. O szczegółach z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Media informują o skandalu przy zatrudnianiu polskich i rumuńskich pracowników w rzeźniach w Niemczech, gdzie pracowali w nieprawdopodobnie trudnych warunkach za głodowe wynagrodzenie, a jakiekolwiek próby upomnienia się o lepsze traktowanie kończyły się zawsze zastraszaniem. Szef związków zawodowych z branży mięsnej, Matthias Brummer, przyznał, że sytuacja opisana jest katastrofalna, a ludzie są traktowani w sposób uwłaczający godności. Sytuacja taka panuje we wszystkich rzeźniach na terenie całego kraju, i to już od dawna. Film dokumentacyjny obrazujący ten stan rzeczy będzie pokazany w niemieckiej telewizji w pierwszym programie ARD dzisiaj o 22.45. Zobaczymy na nim nagrane ukrytą kamerą wypowiedzi oszukiwanych i wykorzystywanych pracowników, a także skandaliczne warunki życia, w jakich mieszkają i pracują. Słusznie wszyscy nazywają takie zatrudnianie zwykłym niewolnictwem. Niewolnictwem współczesnym i to w samym środku cywilizowanej Unii Europejskiej. Tak się dzieje od dawna. Niemiecki i polski internet pełne są ogłoszeń w stylu: niemiecka firma poszukuje od zaraz pakowaczy do pracy w Niemczech przy pakowaniu mięsa w zakładzie mięsnym. Praca w Niemczech, pakowacz i wykrawacz mięsa. Sprawą zainteresowała się policja, bowiem okazało się, że cały system firm służył przez miesiące do oszustw podatkowych na wielką skalę. Jest prowadzone śledztwo. Przeszukano biura i prywatne mieszkania w tej chwili 22 podejrzanych w 90 niemieckich miejscowościach. Dokonano pierwszych aresztowań.
Do 1000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi osunięć ziemi w północnych Indiach spowodowanych deszczami monsunowymi.
Poprzedni bilans mówił o około 600 zabitych. Do tej pory uratowano już 80 tysięcy powodzian.
Meteorolodzy oceniają, że tegoroczne deszcze monsunowe w Indiach są najsilniejsze w ciągu ostatnich 80 lat.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum Polski miejscami burze, możliwy grad. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu.
Na termometrach 24 stopnie w Warszawie, Olsztynie, 22 w Łodzi, 21 w Gdańsku. 20 stopni jest w Poznaniu, a 18 we Wrocławiu. Woda w Bałtyku we Władysławowie ma 17 stopni. W Międzyzdrojach 19, w Świnoujściu 21, a w Pucku 22 stopnie.
Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany, okresami porwisty. Przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 997 hektopaskali i będzie spadać.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.